Wolna,
niepodległa. Kłania się Robert Erdman. Zapraszam na drugą część opowieści o wojsku i polityce. Za nami wiek XIX i powstania, pierwsza wojna światowa, odzyskanie niepodległości, obrona suwerenności w wojnie polsko-bolszewickiej. O latach 20. i 30. XX wieku opowiadają historycy. Profesor Marek Chamot z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy oraz profesor Przemysław Olstowski z Polskiej Akademii Nauk.
To biedne państwo.
Profesor Przemysław Olstowski.
Powoli się tworzy. Rozczarowanie jest dosyć silne u legionistów, środowiska szeroko piłsudczykowskiego, peowiackiego, także i dlatego, że oni się wywodzą bądź z Młodzieży Narodowej, z Zetu, bądź szeroko rozumianej lewicy niepodległościowej. Ugrupowań funkcjonujących na wsi, w mieście, w małych miasteczkach. Polska Organizacja Wojskowa jest tutaj fenomenem, bo skupia całe mnóstwo ludzi w Polsce centralnej, wschodniej. Z tym, że gdy przychodzi do wyborów Sejmu Ustawodawczego w 19 roku jeszcze jako tako, ale w 22 roku zwycięskie okazują się listy Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej, czyli takiej centroprawicy i prawicy pod egidą Endecji, ugrupowania, które w czasie wojny zachowywało się pasywistycznie, czekało na rozstrzygnięcia, na politykę ententy. Właściwie w oglądzie lewicy niepodległościowej, jeśli chodzi o walkę o niepodległość czynną, to właściwie nie robiły nic. To nie do końca było tak swoją drogą, ale szok ogromny jest z tych środowisk, które walczyły czynnie o niepodległość, ostro pracowały społecznie i wojskowo na rzecz tego. Natomiast gdy przychodzi do wyborów, to przegrywają. Czują się trochę niepotrzebni na aucie w gruncie rzeczy. Z czasem w 23 roku do życia cywilnego odchodzi Józef Piłsudski. W 22 roku mamy zabójstwo pierwszego prezydenta Gabriela Narutowicza, rzecz wyjątkowo straszną i haniebną do dzisiaj dla tego nurtu politycznego, który nie bez powodu jest obciążany winą za to, co się stało, mam na myśli obóz narodowy, czy wówczas jeszcze narodowo-demokratyczny. To wszystko rodzi nastroje bardzo trudne, ale do maja jeszcze daleko. Co do militaryzacji w tym czasie życia. Ona wynika z roli wojskowych w życiu państwa, od samego początku niepodległości, gdy tu też stosunkowo mało wiemy, bo mówiąc o militaryzacji życia, ma się na myśli generalnie rządy pomajowe. Otóż ona w jakiś sposób postępowała z dzisiejszego punktu widzenia. Na przykład weźmy pod uwagę to, iż po demobilizacji odchodzi z wojska bardzo wielu oficerów, w mniejszym stopniu zawodowych, bardziej oficerów czasu wojny. Tych, którzy pokończyli kiedyś uniwersytety czy choćby gimnazja, mając najniższy stopień oficerski, poszli na wojnę w armii austro-węgierskiej, rosyjskiej, w niewielkim stopniu niemieckiej. No i legioniści. Oni nie są oficerami zawodowymi w tym sensie, że nie kończyli zawodowych szkół oficerskich, ale już 6, 6 czy 7 rok z rzędu noszą mundur, więc od oficerów dawnych zawodowych niewiele się różnią. Dla wielu z tych ludzi nie ma miejsca w życiu wojskowym, odchodzą do cywila i państwo nie bez powodu uważa, że to jest element bardzo karny, zdyscyplinowany, bardzo patriotyczny, taki, który w pierwszych latach budowania państwa sprawdzi się dobrze w administracji państwowej, ogólnej, czyli zasili urzędy wojewódzkie, starostwa, w mniejszym stopniu administrację niezespoloną, taką specjalną, typu rolną, skarbową, szkolną czy inną, bo tu już trzeba było szczególnych fachowców. Od 21 roku ten napływ byłych oficerów powoli się zaczyna. On nie będzie tak duży jak po maju. Jeszcze tych rutynowanych urzędników galicyjskich trochę jest, ale tu już spory napływ byłych oficerów widzimy. Ciekawą rzeczą byłoby zobaczenie, zbadanie, a to nie będzie proste, ze względu na stan i charakter zachowanej dokumentacji, jak funkcjonowały garnizony wojskowe, jaka była rola ich dowódców w miastach powiatowych i w mniejszych mieścinach, bo jak wyglądała sprawa w Łodzi, w Warszawie, w Krakowie, w tych dużych miastach, w Wilnie, we Lwowie, w Poznaniu, to wiemy, ale jeżeli weźmiemy na przykład Bydgoszcz, to tereny, Kresy Zachodnie, garnizon wojskowy bardzo duży jak w Bydgoszczy, jest starosta powiatowy, jest prezydent, bo to stosunkowo duże miasto. I w 24 roku jest taka sytuacja, że dowódca garnizonu i dowódca dywizji robi po prostu zajazd. Jedzie do dziennika bydgoskiego z oficerami i ustawia redaktorów, bo mu się nie podobał artykuł na temat wojska, prawda, i zachowania oficerów. Artykuł zresztą jak najbardziej słuszny. Dziennik bydgoski zostaje ustawiony do pionu i to robi generał, komendant garnizonu, dowódca dywizji. W dużym mieście, ale takim mieście od nowa, powiedzmy, bo tutaj znaczna część ludności wyjeżdża, 80% ponad stanowili Niemcy, Polacy w okresie pruskim 20% z przedmieściami, więc polskość tego miasta budowana jest w jakiejś mierze od podstaw, przyjeżdża dużo ludzi z innych miast, to jest jakoś miasto od nowa. Poznań generalnie, tutaj mamy trwałość, było mniej więcej pół na pół, natomiast Bydgoszcz jest dużym miastem, budowanym od nowa, który taki który był rajencją, spadł ten ośrodek do rangi powiatu. I generał tak sobie poczyna. To jak wyglądało to w Równem, w Kołomyi, w Słonimiu, w Nowogródku, które było województwem, więc może mniej, ale tutaj jest rola wojska. Ona zawsze jest istotna, bo to są ci, którzy obronili niepodległość i to są obrońcy granic. Prestiż społeczny zawodu oficera, prestiż społeczny wyższego dowódcy, generała, wysoki, on będzie rósł z biegiem lat. Więc pan generał mógł sobie na taką akcję pozwolić. On uważał, że broni honoru wojska w tej sytuacji. Przyjechał do redakcji konno zbrojno w otoczeniu, zdaje się, jakiegoś oddziału ułanów 16 pułku z Błonia, z Kresy Zachodnie. A jak wyglądało na Kresach Wschodnich w takiej sytuacji? Jak wyglądało w mniejszych miasteczkach Polski Centralnej, w Kongresówce, w Małopolsce Zachodniej? Pozycja dowódców garnizonów zawsze była wysoka. Oni oczywiście od polityki trzymali się z daleka. Zawodowi wojskowi generalnie na polityce się nie znali, nie chcieli się na tym znać. Mamy pewną liczbę oficerów, którzy są w Ministerstwie Spraw Wojskowych, w sztabie generalnym, piłsudczyków, peowiaków, legionistów dawnych. Ci politykę znają, rozumieją, biorą udział w robieniu tej polityki, gdy odchodzą z wojska, bo są usuwani w rozmaity sposób, zwłaszcza z oddziału drugiego sztabu generalnego, lokowani w odległych ataszatach, bądź odchodzą z wojska, startują, dostają się do parlamentu, więc to jest dosyć ciekawe zjawisko. Takie ludzie jak Bogusław Miedziński, z czasem Ignacy Matuszewski, postacie wybitne dla obozu pomajowego i dla polityki polskiej. W ogóle takich w tym obozie będą dziesiątki. Oni albo jeszcze w wojsku są, albo są na wylocie. Więc tutaj w pewnych fragmentach związek polityki z wojskiem zawsze jest. Bardzo słabo rozpoznane są wpływy prawicy, w tym skrajnej, w wojsku, zwłaszcza wśród oficerów wywodzących się z korpusów w Rosji, z armii rosyjskiej, pogotowie patriotów polskich, organizacja niemal jawnie faszystowska, gdzieś w 23-24 trochę przyhamowana, rozbita, ale to wszystko jest trochę tajnych organizacji w wojsku o charakterze prawicowym, katolicko-narodowym. One zawsze będą do końca II Rzeczypospolitej. To się już w szkołach oficerskich zaczynało, jak myślę. Bardzo mało o tych różnych rzeczach i sprzysiężeniach wiemy. To wszystko ma swoje tradycje w dawnych polskich tajnych organizacjach młodzieży, bardzo różnych ideowo. Później takie historie przenoszą się do wojska. Nie chodzi tu o Związek Młodzieży Polskiej Z, bo on w 20 roku swoje się ujawnił i swoje organizacje szkolne rozwiązał, czego potem żałował, bo w to miejsce weszły organizacje endeckie i przypuszczam, że one były szczególnym rozsiewnikiem tego typu nastrojów. W niepodległej Polsce już przy wzroście nastrojów patriotycznych, narodowych, ale i nacjonalistycznych, obóz narodowy, zwłaszcza w środowiskach miejskich, zyskiwał wśród młodzieży gimnazjalnej, zwłaszcza tej części, która potem szła do wojska. Ale to jest proces, o którym wiemy bardzo mało, ale warto go tutaj zaznaczyć, że takie rzeczy jakoś były. To nie była wiedza o polityce, czym ona jest, jakimi prawami się rządzi, to były pewne sympatie.
Armia Polska we Francji. Instrukcja o walce zaczepnej małych oddziałów. Paryż, 1918 rok.
Postępowanie dowódcy ma wpływ decydujący na wartość wojska. Dowódca powinien być wykształcony, powinien dawać przykład, powinien dowodzić. Dowódca znający swoje rzemiosło wymaga od swojego wojska jedynie wysiłków celowych. Nie zużywa go przedwcześnie i nie naraża podczas bitwy jego życia bezużytecznie.
Rola armii bardzo duża.
Profesor Marek Chamot.
Niektórzy historycy twierdzą, że za duża, ale to chyba jest też signum temporis dwudziestolecia międzywojennego w ogóle w Europie, gdzie wydawałoby się, iż traktat wersalski wraz z Ligą Narodów miały zapobiec wybuchowi kolejnego kataklizmu, jakim była I wojna światowa. Okazało się, że wręcz przeciwnie, nie tylko nie zapobiegła, ale te złe, nieszczęsne decyzje traktatu wersalskiego i zupełna, taka bym powiedział, inercja decyzyjna i brak autorytetu Ligi Narodów, która była taką namiastką, poprzedniczką i namiastką ONZ-u, no ale widzimy, że ONZ też nie spełnia swojej roli, jaką byśmy pokładali w nim. Więc to spowodowało, że następuje wkrótce, w kilka wręcz lat po I wojnie światowej, następuje militaryzacja stosunków wewnętrznych w wielu państwach. Demokracje liberalne i parlamentarne przeżywają w Europie ogromny kryzys, w Polsce też, i przejmują władzę w poszczególnych krajach silne jednostki, rządy autorytarne. W Polsce mamy przewrót majowy Józefa Piłsudskiego, który dokonany został za pomocą armii. I w oczywisty sposób rządy sanacji, czyli obozu piłsudczykowskiego czy belwederskiego, od 1926 do 1939 roku no, spoczywają bezpośrednio lub pośrednio w rękach wojskowych. Wielu wojskowych z obozu Piłsudczyków dostaje się do rządu, zostają premierami, zostają ministrami. Dość przypomnieć postać Józefa Becka, który był pułkownikiem. Mówi się o rządach pułkowników w Polsce, bo tak wielu pułkowników pełni cywilne funkcje rządowe, więc też rola obok prezydenta Mościckiego konkretnie, rola najpierw Józefa Piłsudskiego, który przecież był przede wszystkim może wojskowym, bo marszałek i politykiem. Po nim mamy Rydza Śmigłego, kolejnego marszałka Polski i wręcz obóz polityczny skupiony wokół marszałka Rydza Śmigłego. Więc wojskowi tutaj odgrywają kluczową rolę. Armia jest taką instytucją, która pokazywana jest jako centralna instytucja polskiego państwa. Więc na pewno to jest jeden ze znaków rozpoznawczych II Rzeczypospolitej po 1926 roku zwłaszcza. Wielka rola armii, duża rola oficerów w rządzie, po prostu taki charakter polskiego państwa, powtarzam, nie odbiegający od wielu innych państw w Europie, w których takie sytuacje się powtarzały. No powiedzmy, na Węgrzech mieliśmy podobną sytuację, w Bułgarii, w Rumunii, w Estonii, na Łotwie, na Litwie też przecież armia odgrywała sporą rolę i tak dalej, i tak dalej. No już nie wspominając o Niemczech czy o Związku Sowieckim, prawda? Były to państwa wprost totalitarne i byśmy powiedzieli ekstremalnie zmilitaryzowane. Tam i w Związku Sowieckim i w III Rzeszy mamy do czynienia wręcz z militaryzacją społeczeństwa, militaryzacją państwa, prawda? Wszyscy chodzą prawie, ci co najważniejsi, w mundurach. Partia NSDAP jest umundurowana przecież, ma swój taki paramilitarny charakter. Więc nie patrzmy na II Rzeczpospolitą po 26 roku jako na coś wyjątkowego, że tu tylko w Polsce wojskowi odgrywali taką rolę i sam marszałek Józef Piłsudski, ale trzeba to rozumieć w szerszym kontekście ówczesnej Europy i po prostu starać się to zrozumieć, bez względu na to, jaki kto ma do tego stosunek, czy akurat dobrze, czy źle ocenia tak dużą rolę w sferze politycznej, w sferze życia państwowego, armii, kadry oficerskiej II Rzeczypospolitej.
Korpus oficerski tworzono przez 20 lat.
Profesor Przemysław Olstowski.
Mamy ten komponent trzech byłych armii zaborczych. Po 26 roku i potem z biegiem lat 30 liczbowo zaczynają zyskiwać legioniści. W mniejszym stopniu POW-iacy, bo oni zawsze mieli kwalifikacje wojskowe wyniesione z pola bitwy szczególnie. Chociaż w 18 roku i wcześniej, gdy powstawała niepodległa Polska, POW odegrała ogromną rolę z różnych względów. W czasie I wojny światowej taką obywatelską, wychowawczą. Oni często docierali ze słowem polskim, z nauką języka polskiego, tam gdzie nigdy nie było szkoły polskiej, nawet tajnej. Taką ogromną akcję obywatelską, oświatową zrobili w 18 roku, odegrali bardzo ważną rolę, gdy trzeba było przejmować władzę z rąk zaborczych, zwłaszcza w zaborze austriackim, ale i w zaborze dawnym rosyjskim, gdzie upadła okupacja niemiecka i austriacka, gdzie trzeba było także do spółki z PPS tej młodej polskiej państwowości bronić przed czymś, co wydawało się nieuniknione, ale przed czym udało się te Polskie, zwłaszcza na ziemiach centralnych, południowych i wschodnich, obronić przed bardzo możliwym zalewem fali rewolucyjnej typu bolszewickiego, który by przyszło z Rosji, przed bardzo radykalnymi nastrojami, bo koniec okresu zaborczego, początek Polski to są nastroje bardzo radykalne. Pierwsza wojna światowa zapada ludziom w pamięć ze względu na głód. Druga wojna światowa przez o wiele straszniejsze doświadczenia trochę to zakryła, ale pierwsza wojna światowa i jej pamięć to jest pamięć strasznego głodu i strasznej biedy, co było pożywką dla radykalnych nastrojów POW, ale i PPS, socjalistyczne związki zawodowe, rząd Daszyńskiego, pierwszy, później Moraczewskiego. To wszystko spowodowało, że się te fale radykalizmu udało zatrzymać i utrzymać w ryzach i przekuć je w coś, co służyło Polsce na samym początku. To było bardzo ważne, ale POW poza tym wielu kadr po 20 roku dla wojska nie dało, bo i dać nie mogło. Tu w większości były kadry legionowe z trzech brygad legionowych, z armii Hallera, później z Francji. No i z trzech armii zaborczych. To, że udało się stworzyć w miarę spójny korpus oficerski z tego wszystkiego, to jest ogromne osiągnięcie niepodległej Polski, mimo wielu ogromnych problemów, z których często nie zdajemy sobie sprawy. Nie wiemy, jak tak naprawdę oficerowie z tych wszystkich armii przez całe 20 lat się do siebie odnosili. To czasem z niektórych świadectw, nawet dziesiątki lat po wojnie wynika, z rozmaitych wspomnień. Jak oficerowie, nie wiem, z wojsk wielkopolskich, czy ci pochodzący z Pomorza, odnosili się do oficerów czy jednostek, które stacjonowały w innych częściach kraju. Jak to wszystko grało w 1939 roku, czy gdzieś wcześniej. No nie są jakieś sprawy, które by coś przesądzały, ale same w sobie są bardzo ciekawe. Jak to wojsko udało się poskładać do kupy, bo dzisiaj przed oczami mamy obraz jedności. Co nic dziwnego, zostało sporo cudownych fotografii, jak to wojsko defiluje, jak wygląda na uroczystościach patriotycznych, narodowych, wojskowych. Widzimy pewien monolit, zwłaszcza już w latach 30. jednolite umundurowanie, polskie hełmy, wzór 31, świetnie się prezentująca kawaleria, piechota, inne rodzaje broni głównych. Natomiast jak to wyglądało w sensie środowiska społecznego, wojskowego, to jest wciąż jeszcze rzeczą do zbadania.
A właściwie dlaczego doszło do zamachu majowego?
Do zamachu majowego doszło ze względu na...
Profesor Marek Chamot.
Kryzys wewnętrzny, jaki się w Polsce zarysował przed 1926 rokiem, polegający na niemożności ukształtowania się dostatecznie silnej koalicji partii, które wpisywałyby się w model demokracji parlamentarnej, który w Polsce został ukonstytuowany ustawą zasadniczą z 1921 roku, czyli tak zwaną konstytucją marcową. Kryzysy rządowe liczne w Sejmie Polskim, w parlamencie, partiokracja i wszystko to na tle niezwykle trudnych wyzwań, jakie przed II Rzeczpospolitą stały i coraz bardziej pogarszająca się sytuacja międzynarodowa, zwłaszcza po 1922 roku, po konferencji w Rapallo, gdzie politycy Związku Sowieckiego i Republiki Weimarskiej Niemiec no właściwie porozumiały się co do wspólnego wspierania się w polityce europejskiej przy coraz większym zgłaszaniu przez Francję i Wielką Brytanię dezinteresment dla radykalnego, konsekwentnego przestrzegania postanowień traktatu wersalskiego, zwłaszcza wobec Niemiec. I też taka inercyjna, coraz bardziej polityka wobec wzmacniającego się Związku Sowieckiego. A my byliśmy wtedy w tym nieszczęsnym położeniu geopolitycznym między tymi dwoma bardzo groźnymi totalitaryzmami, śmiertelnie groźnymi, jak się później w czasie II wojny światowej okazało. Zatem doświadczenie wojny polsko-bolszewickiej, a z drugiej strony wojny celnej ze strony jeszcze Republiki Weimarskiej, no, wymagało ze strony polskich polityków podejmowania decyzji śmiałych, odważnych, które zawsze są kontrowersyjne. To jest chyba immanentna cecha polityki, o tym niektórzy zapominają, oczekując od polityków decyzji odważnych, radykalnych, ale w 100% bym powiedział bez skazy, tak.
Nie niosących z sobą żadnego ryzyka.
Ryzyka i negatywnych konsekwencji. Tak się, proszę Państwa, nie zdarza. Bądźmy realistami. Nie bądźmy w stosunku do naszej historii i do naszej polityki, nie bądźmy, powiedzmy, jak to mówił Melchior Wańkowicz, nacechowani chciejstwem, bo niestety realpolitik jest taka, jaka jest. I tak jest i będzie, proszę Państwa. Tu nie ma co się łudzić i oceniajmy trzeźwo to, co w II Rzeczypospolitej się wydarzyło, łącznie z trzeźwą oceną skądinąd częściowo tragicznego w skutkach przewrotu majowego. Częściowo, no na pewno wzmocniło to Polskę na arenie międzynarodowej, ponieważ Józef Piłsudski wyraźnie przekierował politykę polską w kierunku rządów bardziej autorytarnych, co nie było przecież niczym przypadkowym w ówczesnym czasie. To były tendencje, które miały miejsce w ówczesnej Europie i myśmy się w te tendencje wpisali, czy to się komuś podoba, czy nie, ale pozwoliło podejmować decyzje radykalne i zdecydowane. I od razu powiem, o co chodzi. W polityce zewnętrznej doprowadziło to do, co prawda się potem okazało na chwilę, ale do uspokojenia sytuacji okołopolskiej, tak to nazwijmy, ponieważ zostały zawarte dwa układy o nieagresji ze Związkiem Sowieckim i z Trzecią Rzeszą. Sytuacja została uspokojona także z Trzecią Rzeszą. Czy to się nam podoba, czy nie, ale przecież o to chodziło. Zdawaliśmy sobie przecież sprawę i Piłsudski również, że w momencie, gdy kraje mocarstwa zachodnie, Anglia i Francja, bo Stany Zjednoczone zupełnie się w tym czasie wymiksowały z europejskiej polityki, wróciły do swojej polityki izolacjonizmu, więc Anglia i Francja, które jedynie mogły wymusić na Niemcach, bądź też trochę na Związku Sowieckim pośrednio, przestrzeganie porządku powersalskiego, ale tego nie czyniły, więc trzeba było z tego wyciągnąć wnioski. Musimy sami wziąć sprawy w swoje ręce. I obóz Piłsudskiego uważał, że tak należy zrobić. Zresztą to była nie tylko decyzja z obozu politycznego Józefa Piłsudskiego, ale również w armii. No niestety nastąpił dramatyczny podział i wśród polskich polityków, i w polskiej armii, bo przecież część oddziałów Wojska Polskiego powiedziała się po stronie rządu Witosa i prezydenta Wojciechowskiego, którzy nie godzili się na przejęcie w taki sposób władzy przez Józefa Piłsudskiego. Więc tutaj oczywiście ta decyzja była bardzo, bardzo dramatyczna, ale no, trzeba widzieć też ten kontekst szerszy, który pozwala zrozumieć tego typu działania, aczkolwiek nie musi usprawiedliwiać. To nie chodzi o usprawiedliwianie.
Dziennik Bydgoski, 6 czerwca 1926 roku. O pomoc dla ofiar walk.
Nowy na społeczeństwo polskie spadł ciężar obowiązku. Wskutek walk orężnych stoczonych na ulicach Warszawy podczas trzydniowej rewolucji przybyło na cmentarzach społecznych 400 świeżych mogił. Z górą 1000 osób odniosło rany postrzałowe. Wśród poległych i rannych są wojskowi i cywilni. Znaczna większość ofiar to ludzie w młodym wieku, wśród nich wielu w zaraniu życia. Po poległych zostały rodziny. Wielu rannych straciło możność zarobkowania i utrzymywania żon oraz dzieci. Setki ofiar, aby odzyskać choć częściowo zdolność zarobkową, wymagają dłuższej, często kosztownej kuracji. W dom, gdzie nieszczęście zajrzało, musimy wejść z sercem miłości pełnym i dłonią pomocną. Ofiary składać można w PKO oraz redakcjach, które odezwę niniejszą ogłoszą.
Czy polityka będzie później do wojska jakoś wkraczała tak, w sposób nieunikniony po zamachu majowym?
Profesor Przemysław Olstowski.
Który oczywiście nie był czymś przygotowywanym, jak do dzisiaj tu i tam można przeczytać. Nie było żadnego spisku, żadnego przygotowania zamachu. Były nastroje w wojsku, zwłaszcza w środowiskach i pułkach legionowych. Odsunięcie marszałka na boczny tor do Selejówka. Przekonanie, że władze w Polsce przejęli ci, którzy nie mają do tego moralnego prawa z dwóch względów. Pomijając już zabójstwo Narutowicza, to przede wszystkim uważano, że to są środowiska, które w walce o niepodległość udziału nie brały. Co jest dużym uproszczeniem. Nie brały udziału w czynnej walce o niepodległość, bo brać nie mogły z tej przyczyny, że stawiały na Antantę. Więc trudno, żeby dołączyły do legionistów Piłsudskiego po stronie państw centralnych. Tym niemniej te napięcia, konflikty z lat Wielkiej Wojny i przedtem ciążyły nad polityką polską przez całe dwudziestolecie. I to w rozmaitych wspomnieniach wychodzi, ale i w źródłach z tamtego czasu. W tym wszystkim jest wojsko, które zasadniczo ze swej istoty tak naprawdę apolityczne jest. Ono siedzi w koszarach, czasem gdy trzeba patroluje okolice, oczywiście wykonuje rozmaite zadania asystencyjne, tam gdzie policja sobie nie daje rady w latach 20. i 30., ale zasadniczo jest formacją stricte militarną, wojskową, apolityczną. Dlaczego więc mówi się o styku wojska i polityki? Raz z tej przyczyny, o której mówiłem, ze względu na niezaprzeczalną rolę wojska w państwie, jako czynnika, który umożliwił, jak uważano, odzyskanie niepodległości, jej obronę i jest tej niepodległości strażnikiem, dlatego że elitę tego wojska stanowili ci, którzy w 14 roku ruszyli bić się o Polskę pod polskim sztandarem, polską komendą i w polskiej formacji, a nie w trzech armiach zaborczych. I później po maju 26 roku doszli do władzy. Znaczna część tych ludzi, która nie pozostanie w wojsku, już wcześniej zasiliła aparat administracji państwowej oraz rozmaite organizacje życia społecznego, kombatanckie, kulturalne, oświatowe, zawodowe. Po maju 26 roku wielu tych ludzi będzie funkcjonowało w parlamencie, który jeszcze wybory tak zwane brzeskie w 1930 roku, mimo cudów nad urną, odbywały się w atmosferze takiej, że była opozycja w tym Sejmie. W 1935 roku, biorąc pod uwagę ordynację wyborczą, żadnej opozycji już w Sejmie nie było. W 1938 roku też nie. To były jednostki, co najwyżej, więc nie wiem, może następny Sejm, czasem żartuję, składałby się głównie z przedstawicieli legionowych, kół pułkowych, prawda? I to byłyby kluby parlamentarne, ale więc jest po maju 26 roku zwiększony transfer oficerów do policji państwowej i do administracji. Oni w dużej mierze będą starostami. Bywają powiaty, zwłaszcza na wschodzie, gdzie 70% starostów stanowią byli wojskowi zawodowi. Dlaczego tak się działo? To jest pewne przeludnienie korpusu oficerskiego. W 20 roku awansowało szybko bardzo wielu ludzi na kapitanów i majorów i oni na długie lata blokowali etaty. Później, gdy ktoś osiągnął wiek prekluzyjny, tak zwany, dla porucznika to było 36 lat, dla kapitana 42, w praktyce to czasem było trochę więcej, zamiast iść pod kapelusz, szedł często do administracji państwowej, najczęściej ogólnej, więc urzędy wojewódzkie i starostwa. Urzędy wojewódzkie to głównie wydziały bezpieczeństwa publicznego bądź samorządowe. Te najbardziej istotne z punktu widzenia władz. W starostwach oni głównie zostają starostami powiatowymi od 28 roku także grodzkimi, czyli w tych powiatach wyłączonych z powiatowego związku samorządowego. Można dużo mówić o ich roli. Generalnie chodziło o to, żeby zdynamizować ten aparat administracji. Oficerowie to byli ludzie, w większości powiatów posiadający średnie wykształcenie i pewne kompetencje do zarządzania administracją na szczeblu powiatu. Dlaczego? Byli decyzyjni, byli, co było dla władz istotne, podatni na czynnik dyscypliny, wykonujący polecenia właściwie bez pytania o istotę rzeczy. Zawsze wiedzieli, że przełożony wie lepiej. Poza tym byli ludźmi, którzy politykę wewnętrzną, ale też ważną z punktu widzenia obozu rządzącego, rozwoju jego wpływów w terenie, potrafili prowadzić bardzo sprawnie i najczęściej tak się działo. Poza tym mieli czynnik przy sobie bardzo istotny, fachowy. Był nim wicestarosta, który był urzędnikiem fachowym i mówiąc kolokwialnie ogarniał wszystkie sprawy w starostwie. Starosta był z jednej strony szefem administracji, zwłaszcza ogólnej w powiecie, ale też reprezentantem rządu. To było bardzo istotne. Podobnie jak wojewoda na szczeblu województwa, tak urzędy wojewódzkie, urzędy starościńskie były taką miniaturową formą Rady Ministrów. rządu na terenie swojego powiatu. Oczywiście obok administracji państwowej, tak do połowy lat 30. jest dosyć duży desant, mówiąc kolokwialnie, byłych oficerów do policji państwowej. Oni najczęściej zostają komendantami powiatowymi policji, bądź zasilają komendy wojewódzkie. To też miał być czynnik, który miał zdynamizować działalność policji państwowej, ale siłą faktu wprowadza czynnik wojskowy. I tutaj z pewną militaryzacją życia państwowego mamy do czynienia. W administracji, w policji państwowej bywają oficerowie, którzy wchodzą do kuratorów okręgów szkolnych i tak dalej, i trochę tego jest. To właściwie do końca lat 30., ale w drugiej połowie lat 30. to maleje. Oni mają stanowić czynnik, który zdynamizuje administrację i będzie stanowić pewien czynnik profesjonalny. Obok absolwentów polskich uniwersytetów, którzy także tam powoli wchodzą, z biegiem drugiej połowy lat 30. coraz bardziej.
Dziennik Bydgoski, 6 września 1931 roku.
Od kilku znowu dni nie ma prawie pisma, które by nie wychodziło z białymi plamami. Cenzurę widocznie obostrzono. Zakazowi ogłaszania ulegają nie tylko artykuły, wiadomości polityczne, lecz również i gospodarcze, jak na przykład artykuł wstępny wczorajszego Robotnika. Niezrozumiałe były też praktyki cenzury w sprawie afery szpiegowskiej porucznika Chumnickiego. Podczas gdy w jednych pismach wiadomość ta była skonfiskowana, inne pisma mogły swobodnie o tym pisać. Ostatnio pułkownikowska półoficjalna agencja prasowa Iskra ogłosiła komunikat, w którym podała wszystkie szczegóły, które poprzednio w innych pismach były skonfiskowane. Czyżby dziennikom wolno było podawać tylko takie wiadomości, które zostały rozpowszechnione przez agencje urzędowe?
W polityce wewnętrznej trzeba powiedzieć, że
profesor Marek Chamot.
Nie działo się dobrze przed 26 rokiem, cokolwiek byśmy o tym nie powiedzieli, prawda? No oczywiście zwolennicy, tacy bezkrytyczni zwolennicy demokracji parlamentarnej w wersji polskiej po 1921 roku na mocy konstytucji marcowej nie będą przyjmować żadnych argumentów na nie, że coś tutaj było nie tak, że to nie funkcjonowało. Ale jednak Józef Piłsudski miał bardzo, bardzo dużo racji, określając ten system partiokracją, a więc partykularne, na ogół niezgodne z polską racją stanu, interesy czy to poszczególnych partii, czy przywódców tych partii, czy polityków, w tym posłów, senatorów, etc., etc., no po prostu narażały na szwank pozycję Polski w Europie, czy nawet narażenie na konkretne niebezpieczeństwa. Pamiętajmy, że i Związek Sowiecki, i Trzecia Rzesza, ta Republika Weimarska, przepraszam jeszcze, nie Trzecia Rzesza, przecież tak de facto kwestionowały w ogóle sam fakt istnienia państwa polskiego w tym czasie. Przecież to z ust polityków i niemieckich, i sowieckich padały określenia typu Bankart Europy albo Saisonstaat po niemiecku, czyli państwo sezonowe na chwilę, co się zresztą dramatycznie sprawdziło w 1939 roku w pakcie Ribbentrop-Mołotow, prawda? Więc tutaj potwierdzenie było, więc zagrożenie było bardzo realne. I w 1926 roku też sobie z tego zdawano sprawę. A od kiedy to zagrożenie było? Od Rapallo, od 1922 roku, gdzie właśnie takie słowa padały, że Polska jest tylko na chwilę i że trzeba w warunkach sprzyjających Niemcy i Sowieci, Rosja i Niemcy, bez względu na to, jaki tam będzie kształt polityczny, byli oni przekonani o tym, że Polskę trzeba zlikwidować, po prostu. No, mówię otwartym tekstem. Więc trzeba było z tego tutaj wnioski wyciągać, a sojuszników mogliśmy mieć tylko tych realnie wpływających na ówczesną politykę, tylko dwóch, Francję i Anglię. A tu mamy politykę appeasementu, politykę pokoju za wszelką cenę, nieprzestrzegania traktatu wersalskiego, etc., etc. Liga Narodów zupełnie inercyjna, coraz słabsza. Notabene zresztą polska dyplomacja tutaj zapisała piękną kartę, jeżeli chodzi o Ligę Narodów, ponieważ byliśmy jednym z państw europejskich, którym najbardziej zależało na tym, żeby Liga Narodów była wzmocniona i żeby miała jednak jakiś realny wpływ na utrzymanie pokoju w Europie. No ale my sami nie mogliśmy Ligi Narodów uzdrowić. Mogły to tylko mocarstwa. Jak wiemy, Liga Narodów była zmarginalizowana i właściwie nie odgrywała żadnej, już później w latach 30. żadnej roli. Więc no, czego mieliśmy się trzymać, mówiąc kolokwialnie? No trzeba było podejmować decyzje wewnątrz kraju, no, które wiemy dobrze z historii, nie były bez skazy, wręcz przeciwnie, przynosiły też i negatywy i zaciążyły na polskim życiu politycznym do 1939 roku i później to też zaciążyło przecież na polityce polskich władz i zaciążyło na kształcie i roli polskiej armii już w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji. Te decyzje o zamachu majowym są bardzo długofalowe i w armii też mieliśmy właśnie takie sytuacje, które były bardzo nieprzyjemne w czasie II wojny światowej, ponieważ oficerów sanacyjnych obóz generała Sikorskiego widział bardzo niechętnie w armii polskiej. Prawda? Także armia odegrała swoją bardzo pozytywną rolę w okresie międzywojennym przy wzięciu pod uwagę realiów ówczesnej Europy, żeby nie było tutaj stawianych zbyt pochopnie zarzutów o militaryzacji polityki w Polsce, bo przecież nie o takie określenia chodzi, tylko spojrzenie realistyczne, prawda? Myśmy tutaj nie odbiegali od średniej europejskiej pod tym względem. Niemniej jednak nie udało się w 1939 roku, co jest osobnym tematem, obronić naszej suwerenności.
Józef Los. Więzienia w Polsce. Cyfry i fakty. Wydawca Polska Liga Obrony Praw Człowieka. Warszawa, 1933 rok.
Warunki pomieszczenia i higiena aresztów policyjnych są gorsze od warunków najprymitywniejszych więzień sądowych. Więźniowie śledczy przebywają nieraz miesiącami w tych więzieniach. Nie mają ani prycz słomnych, ani bielizny, ani możliwości wymycia się, ani spacerów, odwiedzin, książek czy korespondencji. Sam minister spraw wewnętrznych w ten sposób opisuje nasze areszty policyjne na posiedzeniu Sejmowej Komisji Budżetowej z 9 stycznia 1931 roku. Byłem chyba pierwszym z ministrów, który się zajmował aresztami. Chodziłem tam, sprawdzałem i nic nie pomogło. Jeżeli chcemy mieć areszty czyste, to trzeba mieć przy nich kąpiel, żeby wykąpać tych aresztantów, biedaków, którzy są brudni i zawszeni i podtrzymują stale to robactwo. Zresztą niektórych nawet wykąpać nie można, bo są pijani. To nie są salony. To są katusze zarówno dla policjantów, jak i dla tych, którzy tam spędzają czas.
Istnieją już badania, chociażby...
Profesor Przemysław Olstowski.
Profesora Janusza Mierzwy z Krakowa, który napisał kapitalną pracę o starostach Polski międzywojennej. Czyli będącą zarówno portretem zbiorowym tych urzędników, jak i pewną analizą funkcjonowania urzędów starościńskich w skali kraju. I jest tam też sporo o roli byłych wojskowych. Ale to wszystko dalej jest temat do zbadania, na ile oni to zdynamizowali, na ile zaś tą administrację zmilitaryzowali. Dla administracji wchodzenie wojskowych, biorąc rzecz całościowo, nie zawsze bywa korzystnym zjawiskiem. Tym niemniej, no, lata 30. głębokiego kryzysu gospodarczego i przejawów nieledwie buntu społecznego wobec tego, co się działo i w Galicji, i trochę w Królestwie Polskim dawnym i na Kresach Wschodnich, powoduje, że ci wojskowi jako czynnik w administracji, oni się często sprawdzali. Jako ludzie stosunkowo twardzi i decyzyjni, to wszystko jest rzeczą do dalszych badań. Jak sądzę, komendanci garnizonów, dowódcy okręgów korpusów, czyli dowódcy wojskowej administracji terytorialnej, siłą rzeczy po zamachu majowym są w jakiś sposób włączeni w rozwój też wpływów obozu rządzącego w terenie. Bezpartyjnego bloku współpracy z rządem, później obozu Zjednoczenia Narodowego, jak też rozmaitych prorządowych organizacji i stowarzyszeń, zwłaszcza kombatanckich. To tutaj ten czynnik wojskowy widzimy. Wzrost roli ruchu kombatanckiego, wzrost roli przysposobienia wojskowego w szkołach harcerstwa. Wszędzie tam są wojskowi jako czynnik wspierający, organizujący rozmaitą pomoc dla PW, dla harcerstwa. Wszędzie to wojsko jest jako taki czynnik symboliczny dla II Rzeczypospolitej. Na defiladach, na uroczystościach takich rozmaitych państwowych, społecznych, także szkolnych. To nie jest niczym takim, co by odbierano jako narzucane z góry. No, jak na przykład w PRL-u, przed stanem wojennym czy po, prawda? To jest coś zupełnie innego. To jest wojsko w niepodległym państwie i ten jego udział w życiu społecznym jest rzeczą tak naprawdę oczywistą i naturalną. To byli ludzie, w większości absolwenci gimnazjów, chociaż różnie z tym bywało w przypadku oficerów armii zaborczych, zwłaszcza rosyjskiej, ale ci, którzy byli absolwentami polskich szkół oficerskich, to są ludzie wykształceni, oczytani, tacy, którzy często do pracy społecznej garnęli się sami, a często tego od nich oczekiwano, bo taki był rys, taki był charakter życia społecznego w II Rzeczypospolitej. To często miało dla nich też wymiar dotkliwy, bo wszędzie w wojsku, w administracji były składki. comiesięczne na rozmaite wzniosłe sprawy, święta, uroczystości, organizacje itd. Wspominał kiedyś Grzegorz Cydzik z 13 Pułku Ułanów Wileńskich, póki był podporucznikiem, a to było straszne. Po zapłaceniu rozmaitych długów, rozmaitych innych spraw, które oficer był zobowiązany uiścić w tym składach na różne organizacje, zostawało na własne potrzeby 16 zł miesięcznie. Dopiero jak się zostało porucznikiem pełnym, można było porządnie żyć. A tak te pierwsze 3 lata, mówi, to wtajemniczeni w podporucznikowskie sprawy finansowe nazywali ich błyszczącą nędzą, bo wyglądał oficer polski wspaniale, bo tego od niego wymagano, to było oczywiste. Oficer polski bardzo dobrze się prezentował. Zresztą ci, którzy dbali, jak pułkownik Gębarzewski, oficerowie z biura historycznego i o te sprawy wiedzieli, jak oficer polski ma wyglądać, jak ma wyglądać polski mundur i to prezentowało się wspaniale. Z biegiem II Rzeczypospolitej coraz lepiej. Oficer polski przedstawiał się kapitalnie i był jednym z wielu istotnych, najważniejszych symboli niepodległego państwa. Wojsko i polscy oficerowie. To później, po upadku tego państwa, później w PRL-u, w zupełnie innej rzeczywistości, jakże odmiennej od tamtej, bardzo mile wspominano, stało się pewnym symbolem czegoś utraconego, omalże raju utraconego. Druga Rzeczpospolita nie była rajem, bo też być nim nie mogła. Korpus oficerski i wojsko też rajem nie było, bo być nim nie mogło, ale do dzisiaj jest czymś, z czym to państwo kojarzymy i bardzo słusznie. Było jego opoką w 20 roku skutecznie, w 39 roku nie, bo w 39 roku skuteczną opoką być nie mogło. No, zdało swój egzamin na miarę możliwości. To jest temat na zupełnie osobną rozmowę. W jaki sposób to wojsko było do tej wojny przygotowane, w jaki sposób mogło być przygotowane i mogło się okazać skutecznym czynnikiem. Ale Leszek Moczulski w 72 roku, w wojnie polskiej, która szybko wtedy zniknęła z księgarn, powiedział, że to wojsko zdało swój egzamin w 39 lepiej niż inni później. I jest to prawdą.
Jednym z kontrowersyjnych,
profesor Marek Chamot,
elementów historii polskiej wojskowości, polskiej armii, polskich kadr najwyższych oficerskich w XX wieku, mówię o Polsce niepodległej, jest postać Edwarda Rydza-Śmigłego, marszałka Polski i jego roli w przygotowaniu polskiej armii i państwa polskiego do obrony na wypadek wojny i później już sama jego postawa i działania w czasie kampanii wrześniowej i decyzja o opuszczeniu kraju, przejście na stronę rumuńską. Ja nie chcę tu przytaczać takich określeń, epitetów pod adresem marszałka Rydza-Śmigłego, które się pojawiły już w okresie września i tuż po wrześniu, przez cały okres II wojny światowej. Otóż odwołam się do ostatniego wywiadu, jaki polski dziennikarz przeprowadził już z internowanym marszałkiem Rydzem-Śmigłym w Rumunii. Otóż dotarł do niego Melchior Wańkowicz. On dotarł i przeprowadził z nim rozmowę. Wywiad po prostu. Ten wywiad ukazał się w Więzi w 1959 roku. Otóż Wańkowicz pytał o decyzję opuszczenia przez marszałka Rumunii. I opisuje, łącznie jak to Wańkowicz potrafił świetnie robić, z reakcjami. Więc Edward Rydz-Śmigły był bardzo wstrząśnięty. Słowa ledwo mu przez zęby przenikały, jak opisuje Wańkowicz, i mówił tak. Miałem 3 wyjścia. Walczyć, popełnić samobójstwo, przejść na stronę rumuńskiego sojusznika i kontynuować walkę dalej. Walczyć nie mogłem, bo wokół mnie była niecała kompania wojska. Kompanii nawet nie miał, pod osobistym rozkazem, przy granicy polsko-rumuńskiej. Popełnienie samobójstwa byłoby przyznaniem się do klęski, przypieczętowanie klęski. Wódz naczelny popełnił samobójstwo, tak uznał. Wybrałem 3 drogę, zostałem internowany. Nie mogłem działać dalej. To jest jego odpowiedź. I puenta Melchiora Wańkowicza, który podsumował tą ostatnią swoją rozmowę z Rydzem-Śmigłym. Cytuję. Zamknąłem w sobie wspomnienie tej rozmowy ciepłym uczuciem dla prawego człowieka, który został wyniesiony zbyt wysoko. To jest osobista ocena Rydza-Śmigłego przez Melchiora Wańkowicza, ale myślę, że można sparafrazować to celne skądinąd stwierdzenie Wańkowicza wobec w ogóle polskiej armii, polskich oficerów tego okresu dramatycznego 1939 roku, że mieliśmy prawych żołnierzy i prawych oficerów, prawych ludzi, którym zostało wyznaczone zadanie nie do wykonania.
W audycji wypowiadali się historycy profesor Przemysław Olstowski z Polskiej Akademii Nauk oraz profesor Marek Chamot z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy. Za współpracę dziękuję Marcinowi Frydrichowi. Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień. Kłania się Robert Erdman.